Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, ale nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je zostaw, ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Bardzo ostre słowa wypowiada dzisiaj do nas Jezus w Ewangelii. Przyzwyczailiśmy się do obrazu Jezusa, który jest łagodny, który nas pociesza, ale jednak dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam o często zapominanej sprawie dotyczącej Boga, że Bóg jest nie tylko miłosierny, ale też sprawiedliwy i że przyjdzie kiedyś moment doświadczenia albo wiecznej nagrody, albo kary. 2 dni temu dostałem od znajomego księdza, który pracuje w Anglii, film, który został nagrany przez pewną Portugalkę. I zacząłem oglądać ten film. Widziałem płaczącą, roztrzęsioną kobietę, która w wielkich emocjach opisywała, co ją spotkało parę godzin wcześniej. I opowiadała: myłam naczynia, nagle źle się poczułam, musiałam usiąść, strasznie rozbolała mnie głowa. Później zaczęło boleć mnie serce. Pomyślałam sobie, chyba umieram. Nigdy się tak źle nie czułam, nawet nie miałam siły podejść po telefon, który leżał na stole. I w pewnym momencie, kiedy zaczynało brakować jej tchu, zobaczyła stojącą przy sobie białą postać. Powiedziała, że prawdopodobnie to był jej anioł stróż. I ta postać powiedziała do niej: zapamiętaj teraz to, co zobaczysz. I nagle znalazła się jakby w centrum swojego miasta, w którym mieszkała. Ale nie było to miasto, które dobrze znała. Wielu ludzi leżało na ulicach. Wielu było zakrwawionych. Wielu płakało. Było oszołomionych. Domy legły w gruzach. Samochody wbite jeden w drugi, poprzewracane. Wszędzie było pełno dymu, ognia. Mówiła, czuła się jakby w jednym momencie spadł wielki kataklizm na jej miejscowość. I usłyszała głos od tej postaci. Powiedz to, co widziałaś swoim bliskim. Nadchodzi koniec. Nadchodzi koniec, nawracajcie się. I ona wzięła ten telefon i zaczęła nagrywać, opowiadać to, co widziała i rozsyłała po swoich znajomych. Jeden z tych filmików trafił do mnie. I zastanawiałem się, co myślą sobie ci, którzy ją znają. I nagle otrzymali od niej taki właśnie film. Pomyślą sobie, czy zwariowała, może potrzebuje pomocy, a może jednak ma rację, może coś rzeczywiście wiedziała, może przez nią Pan Bóg chce innych ostrzec. Nawracajcie się, bo wszyscy podobnie zginiecie, jeśli się nie nawrócicie. I mówi to Pan Bóg do dzisiejszego świata. Do świata, który wmawia nam, nie musisz się nawracać. Możesz żyć w grzechu, i tak będziesz zbawiony. Bóg jest tak miłosierny, że wszystko ci wybaczy. Nie musisz się nawracać. Możesz robić każde zło. Ale Jezus ostrzega nas, że to jest błędne myślenie. Że jeżeli człowiek nie będzie chciał się nawrócić, jeżeli będzie trwał w złych uczynkach, spotka go zasłużona kara. Jak pogodzić te dwie sprawy, prawdę o Bożym miłosierdziu i prawdę o Bożej sprawiedliwości? Przede wszystkim trzeba zrozumieć to, co Jezus powiedział do apostołów przed ostatnią wieczerzą. Czytamy w Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale. Jezus mówi: mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Popatrzmy, dzisiaj bardzo popularne są wszelkiego rodzaju grupy. Grupy, w których przyzywa się Ducha Świętego, modli się o Ducha Świętego. Ale najczęściej robi się to w tym kontekście, żeby coś od Boga otrzymać. Na przykład zdrowie. Ale zapominamy o tym, co Pan Jezus powiedział. Duch Święty przede wszystkim ma nam zostać dany właśnie po to, żeby pomógł nam uzmysłowić sobie prawdę, że jesteśmy grzesznikami, że każdy z nas popełnia w swoim życiu zło i że za to zło czeka nas Boży sąd. I owocem Ducha Świętego będzie wewnętrzne pragnienie zerwania z tym grzechem. Jeśli ktoś modli się do Ducha Świętego, ale nie zmienia swojego życia, tkwi w złu, wybiera zło, grzechy, to znaczy, że tam nie ma Ducha Świętego, ale możemy mówić wręcz o działaniu złego ducha w sercu takiego człowieka. Po tym poznamy, że w kimś mieszka Boży Duch, jeśli będzie w nim wewnętrzne pragnienie, aby zmieniać swoje życie, aby unikać grzechu. Człowiek, który żyje pod wpływem złego ducha, owszem, będzie wierzył w Boże miłosierdzie, ale będzie je źle rozumiał. Odrzuci prawdę o Bożej sprawiedliwości. Że o Bożym miłosierdziu mówimy wtedy, kiedy uznajemy prawdę, że Bóg nas kocha, bo jesteśmy Jego dziećmi. Że oddał za nas życie na krzyżu. Że wziął na siebie karę, która nam powinna przypaść w udziale, bo chce nas zbawić. Ale równocześnie to zbawienie jest warunkowe, pod warunkiem, że je przyjmiemy, że odetniemy się od naszych grzechów, wyznamy je w konfesjonale. Pismo Święte zapewnia nas, już słyszeliśmy to w dzisiejszym psalmie, On odpuszcza wszystkie twoje winy. Nie ma grzechu, którego Bóg nam nie wybaczył. Pod warunkiem, że będziemy za Niego żałowali, że wyznamy Go na spowiedzi. Boża sprawiedliwość z kolei przekonuje nas o tym, że jeżeli nie skorzystamy z Bożego przebaczenia w konfesjonale, będziemy musieli ponieść karę za popełnione grzechy. Wielu myśli, nie muszę iść do konfesjonału, wystarczy, że pójdę sobie do kościoła, pomyślę o moich grzechach i jak u protestantów wszystko będzie załatwione. Nie będzie załatwione. Odpuszczenie grzechów jest tylko i wyłącznie przez sakrament pokuty. Właśnie tak to ustanowił Jezus Chrystus. I nie można lekceważyć sobie prawdy o Bożej sprawiedliwości. Żeby to wszystko uznać, trzeba posiadać coś jeszcze, o czym ludzie dzisiaj zapominają. Trzeba posiadać bojaźń Bożą. Co to jest bojaźń Bożą? Często bywam o to pytany. Niedawno jeden człowiek, dorosły, przyszedł i mówił: czy ja mam się naprawdę bać Boga? Przecież ja mam Go kochać. A w miłości nie ma lęku, mówi Pismo Święte. To nie chodzi o to, żeby się Go bać, jak boimy się kogoś, kto nas przeraża. Tu chodzi o pewien rodzaj respektu. A więc nie chcę Boga obrażać. Szanuję Boga, szanuję Jego przykazania, liczę się z Nim. A w momencie, kiedy łamię Boże przykazania i to z premedytacją, to znaczy nie liczę się z Panem Bogiem i ciężko Go obrażam, narażam się na Bożą karę. Dzisiejsze Słowo Boże uczy nas, że Bóg jest rzeczywiście miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, jak usłyszeliśmy w dzisiejszym psalmie. Usłyszeliśmy także, że Bóg jest bardzo cierpliwy i czeka na nas nieraz długie lata, aż zdecydujemy się nawrócić, podjąć walkę z naszymi grzechami. I nieraz musi czekać na to długie lata. Pamiętam świadectwo pewnego kierowcy karetki pogotowia. Mianowicie zastanawiał się on przez długi czas, jak to jest, że bardzo rzadko zdarza się, żeby zginął sprawca wypadku. Najczęściej giną niewinni ludzie, albo pasażerowie, albo ktoś inny. Ale prawie nie zdarza się, żeby zginął sprawca wypadku. I on nawet zaczynał wątpić w Boże miłosierdzie, bo mówił, no Bóg jest niesprawiedliwy, tak nie powinno mieć miejsca. I kiedyś, kiedy tak zaczął wątpić, pojawił się w jego umyśle głos i usłyszał, że to jest moje miłosierdzie, że zachowałem życie temu człowiekowi, żeby zdążył się jeszcze nawrócić i odpokutować za swój grzech, za to, co zrobił. Pytanie, ilu skorzysta z tej Bożej łaski, z tych dodatkowych lat życia, aby się nawrócić? To pytanie powinniśmy zadać sobie i dzisiaj. Czy wykorzystujemy czas, który dał nam Pan Bóg? Czy rzeczywiście się nawracamy? Czy pragniemy odpokutować za popełnione zło jeszcze tutaj na ziemi? Bo pokuta odłożona do czyśćca będzie straszna. Trzeba się zatem też zastanowić, z jakim złem jeszcze się nie rozprawiłem w moim życiu? Z czego powinienem się nawrócić? Czym dzisiaj obrażam Pana Boga? Co jest przyczyną moich upadków, grzechów? Nie brakuje ludzi, którzy rzeczywiście chcą się nawrócić i przychodzą, pytają, proszę księdza, mam wolę zerwania ze złem, ale ja jestem słaby, nie daję sobie z tym rady, ciągle upadam w to samo zło, którego już nie chcę. Jak mam zerwać z grzechem? I warto pamiętać o kilku zasadach skutecznego zerwania ze złem. Pierwsze to jest ustawić to sobie, ustawić w głowie, na poziomie rozumu, że grzech jest zawsze złem, bo popatrzmy, szatan wmawia nam, że grzech to nic wielkiego, że to jest nawet pewien rodzaj przyjemności, że z tym wiąże się jakaś korzyść. Wmawia tobie, że nawet jak popełnisz zło, to i tak nikt tego nie odczuje, tylko ty. To jest kłamstwo szatana, dokładnie tak samo okłamał Ewę w raju i popełniła grzech. Nie bez powodu mówi się, że inną nazwą grzechu jest samoszkodzenie. A więc szkodzisz sobie, ale też i innym ludziom. Inni też będą musieli odczuwać skutki twojego grzechu. I dlatego nigdy nie można mówić, że grzech jest moją prywatną sprawą i nikomu nic do tego. Bo skutki grzechu będą ponosić zawsze ci, którzy są najbliżej osoby popełniającej grzech. Choćby jedna była taka w rodzinie, wszyscy będą to odczuwać. I to jest pierwsza rzecz. Uświadomić sobie, że grzech jest zawsze złem i na to nie wolno dawać przyzwolenia. Druga bardzo ważna rzecz, mianowicie trzeba uznać przed Bogiem, że popełniłem to zło, że popełniłem grzech. Trzeba umieć powiedzieć tak, jak syn marnotrawny powiedział do ojca: Ojcze, zgrzeszyłem, przebacz. Ale potem trzeba uczynić coś jeszcze. Bo jeżeli tego nie uczynimy, to będziemy podobni do Judasza, który owszem zdał sobie sprawę z tego, że popełnił zło, kiedy sprzedał Jezusa, swojego mistrza, ale zatrzymał się na tym etapie. Tym kolejnym krokiem jest wzbudzić w sobie wiarę w Boże miłosierdzie. I ta wiara w Boże miłosierdzie doprowadzi nas do konfesjonału, gdzie doświadczymy przebaczającej mocy Bożej. I kiedy przystępuję do konfesjonału, szczerze przyznaję się do swojego grzechu, wtedy otrzymuję to przebaczenie. Wtedy tego grzechu jakby nie było. Już u Boga on nie istnieje. Pewien żyjący mistyk, człowiek, który ma bardzo bliską relację z Panem Bogiem, rozmawia z nim, Pan Bóg mu wiele rzeczy objawia. Powiedział mi niedawno, że jednym z głównych grzechów, który ściąga dziś Boży gniew na nasz kraj, na Polaków, są świętokradzkie spowiedzi, zatajanie grzechów na spowiedzi. Niestety wielu czyni to z premedytacją. Od świętokradzkiej spowiedzi do świętokradzkich komunii świętych I tak pomnaża się zło w naszym kraju. I powoli idziemy w tym kierunku, jak wiele krajów na zachodzie. Nikt do spowiedzi nie chodzi, a wszyscy idą do Komunii Świętej. Żyjąc długie lata w grzechach ciężkich, przyjmują świętokradzką komunię. Bóg tego nigdy nie zostawi bez kary, jeśli człowiek z tym nie zerwie, jeśli za to Boga nie przeprosi. I kolejny bardzo ważny element walki z naszymi grzechami to jest podjąć pokutę za popełnione grzechy. To jest uświadomienie sobie, że samo wyznanie grzechów i rozgrzeszenie to jeszcze nie koniec. Trzeba za to zło odpokutować. I najdoskonalszą formą pokuty jest po prostu przyjmować te wszystkie trudności, których doświadczamy w naszym życiu, te tak zwane codzienne trudności. I mówić: Boże, nie będę się na to trudnował, że nie będę się teraz buntował, że jest mi teraz tak ciężko. Ale przyjmuję to jako zasłużoną karę za moje grzechy, jako pokutę. Są takie osoby, które potrafią jeszcze inaczej pokutować. Pewien mężczyzna kiedyś nagle stał się bardzo pobożny. Wcześniej prawie nie chodził do kościoła, a już miał takie dodatkowe nabożeństwa w ogóle. I nagle zaczął chodzić regularnie i na msze święte, i na wszystkie różańce, drogi krzyżowe, majowe i tak dalej. I pewien ksiądz go spytał: a co pan się taki stał pobożny? Co to się stało? I on mówi, że niedawno jego kolega zginął w wypadku samochodowym i oni mieli jechać tego dnia razem. Coś mu wypadło, nie mógł z nim jechać, ale gdyby jechał, zginąłby razem z nim. I mówił: ja zdałem sobie sprawę z tego, że umarłbym w grzechach ciężkich, że poszedłbym do piekła. Bóg mi to pokazał. Ja nie mam wątpliwości, żeby tak było. Poszedłem do spowiedzi, ale też wiem, że muszę odpokutować za to zło. I postanowiłem sobie, że będę chodził regularnie na te wszystkie nabożeństwa, bo mam za co pokutować, mam za co przepraszać. Możliwości pokuty jest naprawdę wiele. I jeszcze kolejna wskazówka dla tych, którzy chcą zerwać z grzechem w swoim życiu. Jeśli jest tak, że grzech wraca, powtarza się w naszym życiu, to trzeba też modlić się codziennie o uzdrowienie duchowe, o uwolnienie od złego ducha, który niestety stoi za tym grzechem. I szczególną tutaj moc posiada różaniec, każda modlitwa do Matki Bożej, tam gdzie jest walka z szatanem, tam powinna być obecna Maryja i koronka do Bożego Miłosierdzia. Wczoraj do mnie zadzwonił pewien młody człowiek i mówił, że miał przez długie lata problem, po pierwsze z narkotykami, po drugie z grzechami nieczystymi. I zdawał sobie sprawę z tego, że to go niszczy. Ale mówił: jestem za słaby, nie daję rad. Umrę w grzechu, zostanę potępiony. I ktoś mu powiedział: zacznij się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. Proś codziennie z wiarą, żeby Bóg cię od tego uwolnił. I uwierzył w to. Wziął koronkę i mówił: Boże, chcę, żebym został uwolniony z tych grzechów, z tego zła. I powiedział potem: ksiądz mi nie uwierzy, ale od tej pory, jak się zacząłem modlić koronką, nie ciągnie mnie w ogóle do tych grzechów. To jest po ludzku niemożliwe, bo ja wiem, przez jakie piekło przechodziłem. Siłą własną nie byłbym w stanie tego zła pokonać. Pomógł mi Jezus Chrystus. Warto wziąć sobie do serca tę radę, jeśli jest w naszym życiu jakiś grzech, z którym szczególnie nie dajemy sobie rady. I trzeba też podjąć duchową walkę, kiedy przychodzi pokusa. O tym się bardzo mało mówi w Kościele, o potrzebie duchowej walki. A duchowa walka polega na tym, że walczy z szatanem. Za pokusą stoi szatan. Jeżeli czuję, że jest ta pokusa, że ciągnie mnie do zła, trzeba, jak napisała też parę dni temu pewna kobieta, powiedzieć: szatanie, idź precz w imię Jezusa Chrystusa. Maryjo, pomóż mi przezwyciężyć te pokusy. I mówi, że po krótkiej chwili takiej modlitwy, walki, pokusa odchodzi. I odkąd zaczęła się tą modlitwą modlić, to widzi, że za każdą pokusą realnie stoi szatan. Bo to wszystko natychmiast odchodzi, kiedy zaczyna w imię Jezusa Chrystusa rozkazywać mu: idź precz, szatanie, w imię Jezusa Chrystusa, Maryjo, pomóż. I w końcu to, czym powinniśmy pamiętać, to jest częsta spowiedź święta. Bez częstej spowiedzi świętej niestety nie będzie zwycięstwa w sferze duchowej. Jest upadek, natychmiast musi pojawić się spowiedź święta. W tym samym dniu, najpóźniej kolejnym, ale natychmiast, od razu odcinać od siebie zło. I tak właśnie, Dzisiaj problemem wielu Polaków jest to, że albo nie podejmują walki ze swoimi grzechami, tak się do nich przyzwyczaili, że uważają, że to nie jest już żadnym problemem. Drugim problemem jest to, że w ogóle zanika świadomość grzechów, czyli niestety coraz więcej będzie mówiło: nie mam żadnych grzechów, nie mam się z czego spowiadać, czego ode mnie chceć. Ale też jest trzeci problem, o którym warto powiedzieć słowa, mianowicie problem z uwierzeniem w Boże przebaczenie. Myślę, każdy kapłan wie, o co chodzi, bo nieraz spotykamy się z takimi ludźmi, którzy chcą w konfesjonale nieustannie spowiadać się z grzechów, z których już się nieraz spowiadali. I przekonujemy ich: nie trzeba, już to raz wyspowiadałeś, zostaw to. A oni uważają: nie, ja muszę, ciągle muszę, nie mogę sobie z tym poradzić. I przypominamy trochę takiego człowieka, który kiedyś strasznie zamartwiał się swoimi grzechami, które popełnił. I ciągle do nich wracał w konfesjonale i nie dawał kapłanom spokoju. No i ten człowiek kiedyś szedł nad morzem, był bardzo smutny i zobaczył, z naprzeciwka szedł inny człowiek. No i ten nieznajomy zatrzymał się i mówi: a pan co taki smutny, co się panu stało? I on tak w przypływie szczerości powiedział, chociażby nie znał: a widzi pan, bo tak myślę o złu, które popełniałem w moim życiu. Zupełnie sobie z tym nie potrafię poradzić. A ten człowiek uśmiechnął się tylko, podniósł w ziemi ziarenko piasku i powiedział: widzi pan, co to jest? No, ziarenko piasku. No i ten nieznajomy wrzucił, strzepnął to ziarenko piasku do morza i powiedział: niech pan teraz przyniesie z powrotem to samo ziarenko piasku. I ów człowiek powiedział: to jest niemożliwe. No, jak ja mam znaleźć to samo ziarenko piasku? No już jest w morzu. I ten nieznajomy mu powiedział: no właśnie. I to samo jest z twoimi grzechami, które wyspowiadałeś. One toną w głębi Bożego miłosierdzia. Ich już po prostu nie ma. Nie wracaj do tego, co zrobiłeś, jeżeli się z tego wyspowiadałeś uczciwie. Bóg już o tym zapomniał i ty przebacz sobie i zapomnij o tym złu. Tego już nie ma. Potrzeba wierzyć w Boże miłosierdzie, które potrafi pochłonąć nawet najgorsze zło naszego życia, jeśli się z tego wyspowiadaliśmy. No, wielu z nas przeżywa wielkie cierpienie, widząc być może to zło, które popełniliśmy, ale może jeszcze bardziej zło, które popełniają nasi najbliżsi, których kochamy, a widzimy, że idą drogą zmierzającą do doświadczenia Bożej kary, wiecznego potępienia. Że być może takich ludzi jest coraz więcej i widzimy, że nas jest coraz mniej. Nie bez powodu pewien kapłan werbista, który doświadczył śmierci klinicznej, również rozmawiał z Panem Jezusem, usłyszał od Niego: teraz na końcu czasów mało ludzi idzie do nieba. I prawdą jest to też, co widziały dzieci w Fatimie, co im pokazała Matka Boża już na początku XX wieku, ponad 100 lat temu, kiedy pokazała im piekło i mnóstwo dusz, które codziennie do niego wpadają. I cierpimy, wiedząc, że być może ta sprawa dotyczy tych, których my kochamy. I nieraz właśnie pytamy kapłanów, co zrobić, żeby im pomóc. Jak pomóc ludziom, którzy są tak straszliwie uwikłani w sidła zła? Czy mamy się od nich odwrócić, ignorować, potępić? A może właśnie pomóc, ale jeżeli tak, to w jaki sposób? Oczywiście, że trzeba pomóc. I trzeba się tylko trzymać zasad, które pokazuje nam sam Jezus Chrystus swoim życiem, przez swoją naukę. Przede wszystkim mamy zdać sobie sprawę, że jesteśmy Jego naśladowcami, a więc mamy czynić to samo, co On. A On nigdy nie odwracał się od grzeszników. Co więcej, nawet uczyniono Mu zarzut, że to jest ten, co pije i jada z grzesznikami, celnikami, cudzołożnikami, a więc osobami, które były społecznie wykluczone w tamtej kulturze. Jezus się od nich nie odwracał. Jezus był przy nich. I to, co do nas należy, to nauczyć się postępować tak jak Jezus. To znaczy umieć patrzeć na nich w taki sposób, jak On patrzy. On przede wszystkim widzi w nich swoje ukochane dzieci. Dzieci, które pobłądziły. On zna serce każdego człowieka. także tych, którzy popełniają największe zło. I On doskonale wie, jakie powody, okoliczności ich życia doprowadziły ich do tego właśnie momentu, że popełniają takie właśnie zło. On zna całe życie każdego człowieka. My go nie znamy, nie znamy wnętrza człowieka. Łatwo oceniamy, łatwo potępiamy. Jezus nigdy tak nie czyni. On zna naszą słabość i potrafi ją usprawiedliwić. I to jest właśnie ten pierwszy krok, aby wyjść do człowieka, który błądzi. Umieć spojrzeć na niego oczami Jezusa. Jezusa także nigdy grzesznik, ten, który upada, który czyni zło, nie zrażał się ich zachowaniem, postępowaniem, tym, co mówi, jego wyglądem. Nigdy od takich ludzi się nie odwracał. Nawet jeśli ci ludzie kierowali swoje kroki w stronę ciemności. Ale równocześnie Jezus nigdy nie pobłażał złu, które popełniali. Nigdy nie udawał, że nie widzi tego zła, a ten błąd my często popełniamy. Że jakby nie widzimy zła, które popełniają nasi bliscy. Tak robią rodzice, nieraz widząc złe postępowanie swoich dzieci, dorosłych dzieci. Tak robią małżonkowie, widząc postępowanie współmałżonka dla tak zwanego świętego spokoju. Wolą tych spraw nie ruszać, bo skończy się to wielką awanturą. Ale to nie o to chodzi, żeby udawać, że tego zła nie ma. Bo przyzwolenie nawet na małe zło zrodzi kiedyś wielkie zło, które uderzy w was wszystkich. A więc trzeba to zło dostrzegać i mówić o tym złu tej osobie, która je popełnia. Wskazywać równocześnie drogę wyjścia z tego zła, w które się uwikłał i czynić to zawsze z miłością. I w tym momencie pomyślimy sobie, no to jeżeli ja coś takiego zrobię, powiem o złu, które popełnia mój bliski, to z czym się spotkam w zamian? Najczęściej z agresją. Rzeczywiście tak jest, że spotykamy się z agresją, ale nie należy się tym zrażać. Trzeba uświadomić sobie, że ta agresja jest znakiem słabości tego człowieka. Nieraz nawet wołaniem o pomoc, znakiem poranienia. I jeśli będziemy ponad tą agresją, to bardzo szybko zobaczymy, że jesteśmy w stanie dotrzeć do tego człowieka naszą cierpliwością, łagodnością, opanowaniem. Nie dać się sprowokować i nie potępić. I w końcu przechodzimy do tego, co jest największą pomocą i tym, co najskuteczniej może tym ludziom pomóc. To jest modlitwa za tych ludzi. Modlitwa z troską, z miłością i z gorliwością. Są takie osoby, które potrafią bardzo gorliwie modlić się za tych, którzy czynią zło. Wielu z was, podejrzewam, choćby raz w życiu odmawiało nowennę pompejańską, czyli 3 różańce dziennie przez 54 dni. I są takie osoby, które wiele takich nowen pompejańskich odmówiły w swoim życiu, w intencji kogoś, kogo kochają, na kim im zależy, a kto potrzebuje tej modlitwy. I to jest wspaniała rzecz. To jest jakaś ofiara, zmobilizować się do takiej codziennej modlitwy. Chodziłem na piesze pielgrzymki na Jasną Górę prawie 19 razy. I często na tych pielgrzymkach spotykałem osoby, które mówiły: idę w intencji o nawrócenie mojego ojca, mojej mamy. Na te pielgrzymki chodzili rodzice w intencji swoich dzieci, które odeszły od kościoła. Małżonkowie za siebie nawzajem, wiedząc, że tego potrzebują. Jedna pani mówi: mój mąż jest alkoholikiem. Druga mówi: mój znowu ma inny nałóg. I proszę, podejmuję ten trud, żeby się nawrócił. I na Jasnej Górze całe księgi są spisane świadectwami nawrócenia, wyjścia z tego zła. A to wszystko zostało uproszone przez te osoby, które z taką gorliwością potrafiły się modlić o nawrócenie swoich bliskich. I właśnie w taki sposób stajemy się wstawiennikami przed Bogiem, za tymi ludźmi, którzy odeszli od Boga. I pamiętajmy, że możemy być wstawiennikiem bez względu na to, gdzie jesteśmy, w każdym momencie naszego życia, bez względu na to, gdzie mieszkają ci, za których się modlimy. Zawsze możemy się za nich modlić. Ważne, by czynić to z wolnej woli, z miłością i bez przymusu. Pan Jezus mówi, że modlitwą i ofiarą możemy góry poruszać. Także góry zła, które nagromadziły się w czyimś sercu. Jeśli tylko nas jest wiara, modlitwa i zdolność do tego, by przyjąć ofiarę za tą ludźmi. Potrzeba też uwierzyć w to, co powiedział Pan Jezus do współczesnej mistyczki Alicji Lęczewskiej. Nie potępiajcie nikogo, choćby wielkie zło czynił. To jest minimum, do którego zobowiązany jest każdy chrześcijanin. Ci, których powołałem na apostołów mojej miłości, zobowiązani są do służby, modlitwy i ofiary w intencji ludzi poddanych złu i czyniących zło. To jest wola Jezusa Chrystusa. I na końcu trzeba modlić się o to, co najtrudniejsze. O umiejętność modlenia się o nawrócenie tych, którzy nas skrzywdzili, którzy wyrządzili nam konkretne zło. To jest bardzo trudne. Ale jeżeli to zło doświadczyliśmy, to być może w tym momencie Pan Bóg chciał nam pokazać, widzisz, do czego ten człowiek jest zdolny, a robi tak, bo nikt za niego się nie modli. Pan Jezus to powiedział do świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Wiele dusz idzie na wieczne potępienie i nie mogą wyjść z ław, w którym żyją, bo nikt się za nich nie modli. Nikt nie ofiarowuje za nich swoich cierpień. I tego także Pan Jezus chce od nas, o to nas prosi. Jeśli to wprowadzimy w nasze życie, możemy być pewni, że Pan Jezus pokaże nam po naszej śmierci, ilu duszom pomogliśmy. Nawet sobie może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele to będzie dusz. Może one kiedyś staną przed nami, podziękują nam za naszą modlitwę, za naszą ofiarę. Kiedyś pewna kobieta we śnie zobaczyła człowieka, nie znała go, ale usłyszała w radiu dzień wcześniej, że kogoś zabiła lawina w górach i pomyślała sobie, że być może ten człowiek jest nieprzygotowany na śmierć i zaczęła się za niego gorliwie modlić. Obiecała Bogu, że pójdzie na pieszą pielgrzymkę w jego intencji. I następnej nocy ten człowiek przyszedł do niej we śnie i powiedział, że dziękuję Ci za to, co zrobiłaś, bo właśnie przez Twoją modlitwę, przez Twoją miłość, przez Twoją ofiarę Bóg dał mi niebo, ale nie byłoby tego, gdyby nie Twoja modlitwa i Twoja ofiara, Twój akt miłości. Miłością, modlitwą można wszystko. Jest szansa, by dzisiaj tak bardzo świadomie pomodlić się za kogoś konkretnego, kto jest w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Niech to będą właśnie dzisiejsze gorzkie żale. Przyjdźmy właśnie w konkretnej intencji za konkretną osobę i prośmy Pana Boga, aby udzielił tej osobie łaski nawrócenia. Prośmy także o to, żebyśmy sami byli przykładem życia w łasce uświęcającej, w zjednoczeniu w Jezusie Chrystusie. Prośmy o to, żebyśmy potrafili zawsze, codziennie się nawracać, przezwyciężać zło, prosić Pana Boga o świętość życia. Amen.